radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest lekarzem, specjalistą w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, doktorem nauk medycznych w zakresie medycyny morskiej i hiperbarycznej, kierownikiem Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor dr habilitowany Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, były prezes Europejskiego Towarzystwa Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej. Witam pana profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, co spowodowało, że pan się zainteresował w ogóle hiperbarium, leczeniem tlenem hiperbarycznym, bo pan był anestezjologiem chyba przez pierwsze lata swojej kariery.
Od studiów marzyłem, żeby być anestezjologiem i zajmować się głównie intensywną terapią. Wszystkie stany zagrożenia życia, ciężkie przypadki kliniczne, te wymagające najwyższej poziomu medycyny, łącznie z zaangażowaniem sprzętowym, to co na intensywnej terapii jest, wciągnęło mnie już od pierwszych lat studiów. I to się bardzo dobrze spięło, ponieważ w tym czasie, a nawet wcześniej, zacząłem nurkować. I nagle się okazało, że mogę połączyć dwie pasje mojego życia, czyli nurkowanie razem z intensywną terapią, lecząc chorych w komorze hiperbarycznej. I tak to się zaczęło.
I ta hiperbaria to jest taka dziedzina chyba na świecie mocno, że tak powiem, użytkowana w celach ratowania tak naprawdę ludziom życia. To się udaje?
To jest właśnie fascynujące, że medycyna hiperbaryczna z jednej strony jest, tak jak pani mówi, służy do ratowania życia. Zaczęło się od leczenia nurków, tak przeszłość, tak historia medycyny hiperbarycznej wyglądała. Potem okazało się, że potrafimy tlenem hiperbarycznym dołączonym do naszych innych metod terapeutycznych zabijać bakterie beztlenowe, które powodują najcięższe formy infekcji, na przykład bardzo znaną zgorzel gazową, która po wypadkach komunikacyjnych, przy zanieczyszczonych ranach, przy urazach, w jakichś zdarzeniach czy katastrofach może zabić zdrowego człowieka w ciągu 24-48 godzin, nagle okazuje się, że ta komora hiperbaryczna może służyć do ratowania życia ludzkiego. Potem doszło do tego możliwość leczenia ciężkich zatruć tlenkiem węgla, gdzie w pierwszym etapie ratujemy życie ludzkie, ale co ciekawe i później to zostało odkryte, że tlen hiperbaryczny oddziaływuje także bardzo komórkowo na mózg i na serce, zabezpieczając przed późnymi powikłaniami zatrucia tlenkiem węgla, bo nagle okazuje się, że ludzie umierają z powodu zatrucia tlenkiem węgla nie tylko w chwili samego zatrucia, ale także tygodnie, miesiące później mogą mieć w sobie tak zwane opóźnione zespoły neurologiczne albo uszkodzenia mięśnia sercowego i tlen hiperbaryczny pozwala albo przed tym się zabezpieczyć, albo pozwala później zredukować te objawy, które są. Dodatkowo medycyna hiperbaryczna z drugiej strony pokazała, że potrafi też działać nie tylko w stanach zagrożenia życia, ale także w stanach przewlekłych, czyli na przykład trudno gojących się ranach, uszkodzeniach popromiennych, ciężkich infekcjach, zapaleń kości, które do dzisiaj stanowią duży problem i wyzwanie w medycynie.
A pan profesor nie mówi tlen, tylko mówi tlen hiperbaryczny. To proszę wytłumaczyć słuchaczom, jaka jest różnica.
Różnica jest przepotężna i zawsze będę używał tlen hiperbaryczny, bo tym się zajmuję. Tlen w normalnych warunkach, tak jak tutaj mamy go w atmosferze, 20% z tego powietrza, którym oddychamy, około 20% stanowi właśnie tlen. Tlen ten jest niezbędny do życia wszystkich naszych komórek. On wykorzystywany jest w tak zwanej elektrowni wewnątrzkomórkowej, czyli w mitochondrium, gdzie on służy do wytworzenia ładunków energetycznych, tak zwanych ATP, które następnie służą do napędzania wszystkich reakcji w naszym organizmie. Czy normalna praca mózgu, serca, mięśni, wszystkich komórek, czy regeneracja po jakimkolwiek urazie, zależna jest od tlenu. Jeżeli nie ma tlenu, każdy z nas wie, że umrze w ciągu kilku minut, ponieważ nie mamy w sobie magazynów tlenowych, a z drugiej strony ten tlen potrzebny jest do wszystkich reakcji naszego ustroju. Natomiast tlen hiperbaryczny to jest zupełnie inna substancja. Podawany pod zwiększonym ciśnieniem w komorze hiperbarycznej oddziaływuje inaczej niż zwykły tlen. Dlatego my go używamy w sposób inny niż tlen wykorzystywany w ratownictwie, w izbach przyjęć, w salach operacyjnych czy w oddziałach intensywnej terapii, bo my wykorzystujemy ten tlen nie tylko do banalnego, przepraszam za to sformułowanie, natlenienia, ale wykorzystujemy go przede wszystkim do leczenia, ponieważ on wywołuje określone reakcje komórkowe.
Czyli rozumiem, że komora hiperbaryczna działa w ten sposób, że te 20% tlenu, które, że tak powiem, jest w powietrzu, jest po prostu podnoszony poziom tego tlenu w komorze hiperbarycznej do większej liczby jakby procentowej, tak? Krótko mówiąc.
Nie tylko. My zwiększamy nie tylko procent, bo pacjenci w komorze oddychają 100% tlenem, to prawda, ale 100% tlenu możemy dać też na powierzchni i w tym momencie my byśmy dostawali tą czysty tlen do oddychania. To jest ciągle za mało. To ciągle nie jest jeszcze tlen hiperbaryczny. My podnosimy wtedy ciśnienie w komorze hiperbarycznej i w tym momencie człowiek do oddychania dostaje 2 albo 2,5 atmosfery czystego tlenu. To jest tlen pod bardzo dużym ciśnieniem. Nie możemy tego podać poza komorą hiperbaryczną, bo by nam rozerwało płuca. Dlatego wprowadzamy ludzi do komory hiperbarycznej. Tam ciśnienie samo uzyskujemy przy pomocy sprężonego powietrza ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Natomiast do masek albo do hełmów, albo do rurek intubacyjnych pacjentów podłączamy 100% tlen i w ten sposób do organizmu wpływa potężna ilość tlenu, której nie sposób podać inaczej, jak tylko właśnie w komorze hiperbarycznej.
Panie profesorze, a ile w Polsce jest takich komór hiperbarycznych? Bo jak się otworzy internet i ktoś sobie wpisze komora hiperbaryczna, to ma wrażenie, że za każdym rogiem jest taka komora. Czy tak rzeczywiście jest?
Faktycznie jest dużo takich ośrodków albo takich miejsc, w których są posadowione komory hiperbaryczne. Kiedyś w jednym miejscu, w mieście, pamiętam, na południu Polski, szukając apteki, minąłem po drodze dwie komory hiperbaryczne. W związku z tym mam poczucie, że w niektórych miastach właśnie łatwiej znaleźć jest komorę hiperbaryczną niż aptekę. Ale pomijając tutaj żarty, formalne ośrodki hiperbaryczne powinny pracować według określonych zasad. Mieć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, wykazać się wyposażeniem, umiejętnością, odpowiednią liczbą personelu, odpowiednio przeszkolonego, odpowiednimi poziomami bezpieczeństwa, gwarantować poprawną medycynę hiperbaryczną. W chwili obecnej, w tym roku w naszym kraju jest 15 ośrodków takich hiperbarycznych, dużych, certyfikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dopuszczonych do normalnej pracy medycznej, które mogą leczyć pacjentów w dowolnym stanie klinicznym, w jakim oni tego wymagają. Oprócz tego niestety powstaje cała rzesza małych komór hiperbarycznych różnej maści, różnej wielkości, o różnymi ciśnieniami, którzy nawet nie ośrodki, ale te komory hiperbaryczne są wykorzystywane do pseudomedycyny, wykorzystują wiedzę, która wynika z medycyny hiperbarycznej, natomiast próbują wmówić ludziom, że ten tlen będzie działał na wszystko, poprawi ich samopoczucie, poprawi ich wygląd, ma niby działać w kosmetologii, ma niby spowalniać proces starzenia, ma zwiększać jakieś procesy regeneracyjne. Jest to oczywiście fikcja, natomiast niestety jest cała rzesza ludzi, która się na to nabiera.
Widziałam nawet takie zapewnienia, że dzieci z autyzmem można tam leczyć, albo ADHD, tudzież inne tego typu problemy.
Jeżeli chodzi o wszystkie zespoły autystyczne, szeroko pojęte, było bardzo duże zainteresowanie tlenem hiperbarycznym, bo szukano, czy faktycznie tlen hiperbaryczny może powodować jakiekolwiek zmiany pozytywne. I pomijając kwestię, że nikt nie udowodnił nawet w badaniach eksperymentalnych, żeby ten tlen hiperbaryczny w autyzmie miał jakąś rolę, to na świecie było przeprowadzonych co najmniej kilkanaście dużych badań, które wykazały, że tlen hiperbaryczny nie modyfikuje przebiegu samej choroby. Oznacza to, że nie ma najmniejszego sensu podawania tlenu hiperbarycznego dzieciom z autyzmem. Prawdą jest, że komory hiperbaryczne cechują się bardzo silnym efektem placebo. Jeżeli człowiek jest zakwalifikowany przez personel medyczny do wchodzenia do unikalnego urządzenia, które jest dosyć drogie, które jest duże, wygląda dosyć imponująco. Człowiek jest zamykany w takim środowisku. My mamy silne procedury dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przebieramy pacjentów w stroje bawełniane, żeby nie było iskier elektrostatycznych. Dbamy o wszystkich pacjentów. To w tym momencie większość pacjentów, która do nas przychodzi czasami tygodniami i miesiącami, bo sesje są powtarzane przez długi okres czasu, mają bardzo silny efekt placebo, ponieważ podlegają pod rehabilitację. Muszą do naszego ośrodka dotrzeć, muszą się przebrać, spotykają innych ludzi, widzą, jak u innych ludzi to przebiega, wierzą mocno w to, że tlen im pomoże i mając takie poczucie, że wokół nich dzieje się duża medycyna, sporo ludzi ma efekt placebo i u dzieci też to widać, że następuje poprawa, ale proszę mi wierzyć, ona zostało udokumentowane, że ta poprawa nie ma żadnego związku z tlenem hiperbarycznym. Ona ma poprawę związaną z rehabilitacją i przychodzeniem do określonego miejsca w służbie zdrowia, czy tam w jednostkach zdrowia. Dlatego też my silnie zalecamy tym, którzy do nas dzwonią, bo rodzice znajdują w internecie masę ofert dotyczących leczenia w komorze hiperbarycznej. To są wszystko fake newsy, to jest wszystko nadużycie medycyny, to jest wszystko nadużycie wiedzy do łatwowiernych osób, które chcą poprawić życie i zdrowie, no, szczególnie w przypadku dzieci jest to bardzo ważne. W związku z tym my zawsze zalecamy, proszę odłożyć te pieniądze na rehabilitację, na porządną psychoterapię, na wszystkie formy nowoczesne, ja się na tym nie znam, to jest całkowicie poza nami, ale proszę nie wydawać tych pieniędzy na taki efekt placebo wywoływany przez komory hiperbaryczne.
A wróćmy do spraw bezpieczeństwa. Czy zdaniem pana profesora jest jakieś ryzyko korzystania z takich usług tych firm komercyjnych, które proponują komory hiperbaryczne? Czy można sobie tak po prostu postawić komorę i zacząć działalność?
Po pierwsze, tlen hiperbaryczny jest lekiem i to już Paracelsus w XVI wieku powiedział, że wszystko może być lekiem, wszystko może być trucizną, to jest tylko kwestia dawki. Tlen pod tak dużym ciśnieniem ma działania terapeutyczne, o których już wspominaliśmy, natomiast ma też silne działanie toksyczne i to działanie toksyczne przejawia się na płuca, prowadząc stopniowo do uszkodzenia płuc, jak również przejawia się działaniem na mózg. I co któryś przypadek leczony w komorze hiperbarycznej, u pacjenta dochodzi do krótkotrwałej utraty przytomności i do drgawek, dlatego w komorach hiperbarycznych dużych i w Polsce we wszystkich ośrodkach zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest w środku personel medyczny anestezjologiczny, czyli pielęgniarka anestezjologiczna albo lekarz anestezjolog, który potrafi zadbać o pacjenta, że nawet jak takie działania uboczne się pojawią, to człowiek jest odpowiednio, postępowanie jest odpowiednio wdrożone i my zwykle nie obserwujemy odległych następstw. Dlatego my traktujemy, że ta terapia jest bezpieczna, ale bezpieczna nie oznacza, że nie ma działań ubocznych. To działanie toksyczne tlenu jest widoczne. Ośrodki prywatne, ośrodki małe, ośrodki nadużywające medycyny hiperbarycznej obniżają ciśnienie terapeutyczne leku, ponieważ nie chcą mieć tych działań ubocznych. Niestety nie informują pacjentów o tym, że te niskie ciśnienia parcjalne tlenu nie wywierają działania terapeutycznego, a tylko wywierają działanie toksyczne poprzez zwiększenie stresu oksydacyjnego. I to przypomina,
czyli co to znaczy tak w praktyce? Co się dzieje z takim człowiekiem?
W praktyce powoduje to, że na organizm oddziaływuje coraz większa ilość tlenu, z którym organizm nie ma co za bardzo zrobić, bo nie ma działania terapeutycznego, do naturalnych procesów my go nie potrzebujemy i wytwarzają się tak zwane wolne rodniki tlenowe, które powodują stopniowe uszkodzenia wszystkich komórek ustroju, wszystkich. Tego nie widać w jednej komorze, ale to się kumuluje i po większej ilości takich sesji to po prostu widać.
Ludziom się może wydawać, że im więcej tlenu, tym lepiej.
Ale takie jest poczucie, prawda? Łatwo udowodnić, że jeżeli komuś zabierzemy tlen, to po 2 minutach on umiera. Czyli wszyscy mamy poczucie, że zwiększona ilość tlenu
będzie korzystna.
Tak, że zwiększy nasze możliwości organizmu. Otóż nie. Przypomina to dokładnie wodę. Jeżeli my mamy braki wody w naszym organizmie, dochodzi do odwodnienia naszego ustroju. I to gwałtownie odczuwamy. Jeżeli wyrównamy niedobór wody, nasz organizm działa poprawnie. Ale nadmiar wody nie ma żadnych pozytywnych elementów.
Zaczniemy puchnąć na przykład.
Dokładnie, albo w każdym bądź razie, jeżeli mamy choroby serca albo choroby nerek, to w ogóle jest przeciwwskazanie i zagrożenie dla życia. Ale nawet osoby zdrowe nie będą miały korzyści z tego, że wypiją 20 litrów wody dziennie. My z tego tlenu, z nadmiaru tlenu nie skorzystamy. Dlatego warunkiem do tego, żeby w ogóle mówić o zastosowaniu tlenu hiperbarycznego, to jest posiadanie jakiejś choroby albo sytuacji, w której udokumentowano, że tlen hiperbaryczny działa.
Panie profesorze, a w jakim kierunku na świecie prowadzone są w tej chwili badania naukowe? Co teraz interesuje naukowców zajmujących się tlenoterapią hiperbaryczną?
Muszę przyznać, że tak jak patrzę na rozwój medycyny hiperbarycznej od lat, no zanim ja jeszcze zacząłem pracę, czyli to było mniej więcej od lat 60., 70. ubiegłego stulecia, to bardzo duża liczba chorób, sytuacji patofizjologicznych została zweryfikowana, czy tlen hiperbaryczny ma sens. I dlatego Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej, w którym mam zresztą przyjemność i zaszczyt zaszczyt bycia prezesem obecnie, ustalił listę wskazań do leczenia tlenem hiperbarycznym na podstawie dowodów klinicznych. Natomiast prawdą jest, że są nowoczesne podejścia, które pozwalają powiedzieć, że w niektórych jednostkach chorobowych, nawet jeżeli nie widać spektakularnej poprawy, to badania pacjentów pokazują poprawę. I najnowocześniejsze badania, nad którymi mamy teraz największe osiągnięcia, w których zdecydowanie wydaje się, że w przyszłości tlen hiperbaryczny będzie miał znaczenie, to są nieswoiste zapalenia jelit. I to dotyczy i dzieci, i osób dorosłych. My jeszcze nie wiemy, w której grupie i w jakiej sytuacji klinicznej my tym pacjentom możemy pomóc, ale jest coraz więcej doniesień z różnych ośrodków, w tym także w naszym szpitalu klinicznym mamy pozytywne doświadczenia służące do tego, że u niektórych pacjentów możemy pomóc w stanie zaawansowanych procesów immunologicznych dotyczących przewodu pokarmowego. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych kilku lat to będzie najciekawsze nowe wskazanie do leczenia w komorze hiperbarycznej na całym świecie.
Część osób może też sobie myśleć, że skoro koronawirus zniszczył albo niszczy płuca, powoduje jakieś zwłóknienia, to może właśnie tlen hiperbaryczny byłby taką metodą leczenia, która pomoże odbudować te ubytki na przykład tkanki płucnej. Czy to jest w ogóle możliwe?
Tu są dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest taka, że wiemy, że sam wirus SARS-CoV-2 uszkadza płuca, doprowadzając w ostateczności do niedotlenienia. Stąd jednym z podstawowych metod postępowania jest właściwe natlenienie pacjenta. To jest podstawowy element przed nami lekarzami, szczególnie specjalistami intensywnej terapii, żeby zadbać o właściwe natlenienie pacjentów. Stąd od początku tej choroby były sugestie, że zastosowanie tlenu hiperbarycznego pozwoli zwiększyć ilość tlenu i utrzymać tych pacjentów łatwiej przy życiu. I takie badania zostały zasugerowane jeszcze w Chinach, jeszcze w czasie, kiedy ta pandemia była głównie tam zlokalizowana i dla wielu ludzi było to bardzo obiecującym postępowaniem. My wiemy i wiedzieliśmy wcześniej, ale zostało to też sprawdzone, że tlen hiperbaryczny, jak powiedziałem wcześniej, nie powinien służyć do banalnego, przepraszam za to kolokwialne wyrażenie, utlenowania pacjenta. On ma swoje specyficzne działanie. Dlatego tlenu hiperbarycznego nie wykorzystujemy do prostego natlenienia pacjentów covidowych, ale faktycznie sugestia, że tlen hiperbaryczny może regenerować tkanki, szczególnie w tak zwanym long covidzie, czyli w tych późnych powikłaniach, które wystąpią, jest bardzo sugestywna. I są badania, które próbują znaleźć na to odpowiedź. Ja powiem, że sytuacja nie będzie łatwa, dlatego że tlen to jest miecz obosieczny, bo z jednej strony tlen podany w nadmiarze, szczególnie w komorze hiperbarycznej, ma tak silne działanie toksyczne, że uszkadza płuca. Część z tych uszkodzeń po-covidowych, uszkodzeń płucnych, została nasilona przez podaż dużej ilości tlenu. I zwłóknienia, które my obserwujemy u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2, odpowiadają dokładnie temu, co czasami myśmy wcześniej obserwowali u pacjentów leczonych tlenem hiperbarycznym. Czyli te działania uboczne mogą być niestety silne.
To nie jest takie oczywiste. Potencjalnie kogoś wsadzimy do komory i on po prostu się, że tak powiem, poczuje lepiej.
Absolutnie to nie jest oczywiste. Absolutnie spodziewamy się, że części pacjentom możemy pomóc. Niestety jest niepokój, że części pacjentom zaszkodzimy. Którym? Tego jeszcze nie wiemy.
Nigdzie w tej chwili się nie wykonuje takich procedur u osób, które przeszły COVID.
Nigdzie na świecie nie jest to zaakceptowana metoda postępowania. Żadna organizacja światowa, i mówię tutaj i o Europie, i o Stanach Zjednoczonych Ameryki, i mówię o Australii i Nowej Zelandii, nie dopuszcza stosowania tlenu hiperbarycznego rutynowo w postępowaniu. Jest możliwość prowadzenia prac naukowych.
Osoby, które by chciały w ten sposób leczyć się gdzieś prywatnie w tych komercyjnych komorach, również powinny sobie to w tej chwili
Być bardzo ostrożne w takim znaczeniu. Ja nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że to nie będzie działało, ale mam silny niepokój, że części z pacjentów może to zaszkodzić. Czyli taki entuzjazm nadmierny pod tytułem, że promujemy tlen, który pozwoli na regenerację tkanek, jest nadmierny i niestety może zakończyć się u części pacjentów pogorszeniem stanu. Zalecałbym bardzo dużą ostrożność, tak naprawdę wstrzymać się jeszcze do czasów, kiedy będzie to udokumentowane.
Profesor dr habilitowany Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, kierownik Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest naszym gościem. Do rozmowy, proszę Państwa, wracamy po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu jest ze mną profesor dr habilitowany Jacek Kot, szef Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, kierownik Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej. Panie profesorze, co jest dla Pana większym wyzwaniem, bo wspominał Pan w poprzedniej części, że Pan jest nurkiem również. To jest pasja, ale medycyna też.
To jest fantastyczne połączenie pasji z zawodem i tak jak często się śmieję do znajomych, mówię, że idę do pracy uprawiać swoją pasję, a na końcu mi jeszcze za to płacą. W związku z tym jest to naprawdę rewelacja. Natomiast w praktyce nie potrafię powiedzieć, co jest ważniejsze. Jest potrzebny pewien balans. Na pewno medycyna hiperbaryczna, czyli zajmowanie się pacjentami, to jest to, co zawsze chciałem robić i dlatego poszedłem na medycynę. Natomiast nurkowanie samo w sobie jako hobby jest fascynujące. Natomiast no, w moim przypadku ja rozszerzyłem to działalność taką zawodową, to znaczy łączę się z nurkami i zawodowymi, i wojskowymi, i technicznymi, i nurkami ekstremalnymi. Coś, co jest też, ma swoją niszę, ale też zajmujemy się leczeniem nurków.
W jakim zakresie ta medycyna hiperbaryczna wykorzystywana jest w terapii, w leczeniu, profilaktyce może właśnie ludzi, którzy zajmują się i rekreacyjnie, ale też zawodowo nurkowaniem?
Głównie służy do leczenia nurków. Nurkowanie jest w ogóle bezpieczną formą rekreacji dzisiaj. Jeżeli wykorzystujemy dobry sprzęt, jeżeli robimy to w dobrych centrach nurkowych, pod nadzorem certyfikowanych, dobrych instruktorów, to zdrowy człowiek może całkowicie śmiało nurkować. Czyli zachęcamy mocno do tego, żeby tą formę rekreacji upowszechnić. Oczywiście, jeżeli człowiek posiada w sobie jakiekolwiek choroby, które mogą stanowić problem, powinien udać się do specjalisty, żeby ocenić, czy może nurkować, czy też nie. Natomiast medycyna nurkowa w rzeczywistości polega na tym, żeby znać się, czy dany człowiek może nurkować w przypadku posiadania jakich chorób, a z drugiej strony my zajmujemy się leczeniem poszkodowanych nurków. Nurkowie mogą pod wodą zbyt szybko się wynurzyć i nadmiar gazu obojętnego, który wytworzy pęcherzyki gazowe, musi być leczony w komorze hiperbarycznej.
Właśnie jakby pan profesor się na moment zatrzymał i powiedział nam, jak funkcjonuje taki organizm pod wodą, co się zmienia i dlaczego trzeba wynurzać się w określonej okienku czasowym, jak to bym nazwała.
Tu są dwa niezależne zjawiska fizyczne, które odgrywają bardzo dużą rolę na człowieka i których nie doceniamy w ogóle żyjąc na powierzchni. Pierwszy element jest taki, że rozmawialiśmy o tlenie. W otoczeniu mamy 21% tlenu, oznacza to, że pozostałe 79% objętości gazu stanowi azot. Co ciekawe, ten azot jest dla nas kompletnie obojętny, bo on nigdzie nie jest wykorzystywany w żadnej pojedynczej komórce, w żadnej reakcji naszego ciała. Ten azot nie jest wykorzystywany. On po prostu przenika przez nasze ciało, on się rozpuszcza we wszystkich tkankach, on po prostu jest. My o tym nie wiemy, ale on jest. Jeżeli teraz zanurzamy się na większą głębokość, czy w komorze, czy w wodzie, czy w kesonie w ramach nurkowania, to w tym momencie zwiększa się ilość tego azotu i ona się rozpuszcza we wszystkich tkankach ustroju. I co ciekawe, taki azot przestaje być już gazem obojętnym. On już zaczyna wytwarzać, to jest super ciekawe zjawisko, działanie narkotyczne, które w pierwszej fazie bardzo podobne jest do alkoholu, bo on rozpuszcza się we wszystkich błonach komórkowych ośrodkowego układu nerwowego, doprowadzając do euforii głębin, u niektórych osób na smutno, u niektórych osób na wesoło, ale powoduje dokładny taki sam efekt jak alkoholu. Niby to jest przyjemne na początku, niby to jest fajne, natomiast niestety, gdyby zrobić badania, a robimy takie badania, w tym momencie człowiek jest upośledzony, jeżeli chodzi o jego funkcje neurologiczne. Jego reakcje są spowolniałe, jego decyzje są błędne, jego spostrzegawczość jest zaburzona. I dlatego nurkowie na większych głębokościach często zmieniają gazy i zamiast azotu stosują na przykład hel. On też ma działanie narkotyczne na dużo większej głębokości. Natomiast te wszystkie gazy obojętne rozpuszczają się w naszych tkankach ustroju. Im głębiej jesteśmy, im dłużej jesteśmy, tym więcej tego gazu się rozpuści. Przy wynurzaniu ten gaz musi powoli się eliminować. W przeciwnym wypadku dojdzie do zjawiska, które my często obserwujemy, otwierając napój gazowany, że jak zbyt szybko odkręcimy zakrętkę albo otworzymy kapsel, wytworzy się zgazowanie tego ustroju. I to występuje w człowieku. Jeżeli nurkujemy głęboko, długo, to musimy odpowiednio powoli się wynurzać.
To znaczenie ma właśnie to ciśnienie?
Tak, ciśnienie, w którym my oddychamy, pod którym my oddychamy.
Pod wodą ono się zmienia po prostu.
Ono się zwiększa i ponieważ my oddychamy gazami pod zwiększonym ciśnieniem, tego gazu więcej się w nas rozpuści. Przy nurkowaniu rekreacyjnym, które trzymamy, żeby zawsze było relatywnie płytkie, maksymalnie do około 30-40 metrów, żeby było odpowiednio krótkie. Zwykle w destynacjach nurkowych takich fajnych, w których jest co oglądać, ludzie siedzą pod wodą od 30 do 60 minut, bo po co dłużej, to w tym momencie takie nurkowanie jest bezpieczne, bo tego gazu nie rozpuści się tyle, żeby dawało jakieś problemy. W związku z tym nurkowie rekreacyjni bardzo rzadko mają chorobę dekompresyjną, chyba że zaraz po nurkowaniu lecą samolotem.
To jeszcze wrócimy do tego. Dobrze. Chciałam pana profesora zapytać, jak najgłębiej ostatnio, nie słyszał pan, zszedł jakiś nurek? Jakie zagrożenie jest dla tych ludzi, którzy no bardzo głęboko schodzą, na przykład na samo dno, eksplorują jakieś wraki? Czy to nie jest to najgłębiej, gdzie można zejść do jakiegoś wraku?
Tak jak powiedziałem wcześniej, nurkowie rekreacyjni, tacy, którzy w większości, to jest ponad 90% takich nurków, gdzie nurkują gdzieś na świecie po to, żeby zaznać tej przyjemności bycia w środowisku wodnym, oglądać zwierzęta, oglądać jakieś takie łatwiejsze wraki, nurkują do głębokości około 30-40 metrów, przebywając tam godzinę pod wodą łącznego czasu. Nurkowie, tak my nazywamy to nurkami technicznymi, oni chcą zanurzyć się głębiej, bo albo chcą sięgnąć do głębszego wraku, albo chcą się zanurzyć w jaskini, żeby zajrzeć do niej. Są tam dłużej, są głębiej. Tu mówimy o głębokościach przekraczających już 100-150 metrów. Dzisiaj sprzęt pozwala na to, że każdy nurek zdrowy po kilku latach przeszkolenia stopniowego zdobywania głębokości jest w stanie zanurzyć się na głębokość 150-200 metrów. Rekordziści rekreacyjni, ciągle mówimy nie o zawodowych nurkach, tylko o nurkach rekreacyjnych, zanurzają się na maksymalną głębokość do 300 metrów. To jest nieprawdopodobna głębokość. Dekompresja po takim nurkowaniu potrafi trwać nawet 12 godzin, czyli ci ludzie muszą być przygotowani na przebywanie albo w jaskini, albo pod wodą, często w zimnej wodzie, przez tyle godzin. To jest wręcz nieprawdopodobne. To są oczywiście pojedyncze osoby na świecie. My nazywamy to nurkami ekstremalnymi. Oni ciągle robią to dla frajdy, albo dla zdobycia rekordu, albo do eksploracji jaskini. Zalane jaskinie ciągle nie są eksplorowane. To są jedyne miejsca na kuli ziemskiej, które nie zostały jeszcze opisane, zweryfikowane, sfotografowane. I dla prawdziwych eksploratorów tylko zalane jaskinie pozostają faktycznie tajemnicą.
Część przynajmniej naszych słuchaczy słyszała o filmie Wielki Błękit z Jeanem Reno. To był film o biciu kolejnych rekordów głębokości w nurkowaniu bez butli. To jest rzeczywiście możliwe, czy to było tylko na potrzeby filmu tak to pokazane, że rzeczywiście na takie duże głębokości można zejść i tak długo przebywać pod wodą?
Film jest absolutnie oparty na faktach, absolutnie na rzeczywistych osobach, które były i absolutnie w latach 80. były silne personalne zawody, czy nazwijmy to kompetencja pomiędzy ludźmi, którzy chcieli zanurzać się coraz głębiej właśnie na zatrzymanym oddechu. Ten film jest absolutnie opisany na rzeczywistych przypadkach, może z wyjątkiem zakończenia, które jest troszkę symboliczne. Ja nie chcę zdradzać, ale gorąco zachęcam, żeby wszyscy obejrzeli ten film, jest on po prostu przepiękny, sam w sobie, w związku z tym warto go zobaczyć.
Czy tacy ludzie dużo ryzykują?
Ja bym powiedział tak, nurkowanie bezdechowe w zakresie zwykłym, normalnym, czyli przeciętnego człowieka, jest absolutnie bardzo fajną formą rekreacji. Gorąco zachęcamy wszystkich, żeby mogli nurkować. Ograniczenia są zdecydowanie mniejsze niż dla nurkowania z butlą, natomiast pobyt w wodzie, zanurzanie się, zatrzymanie oddechu, kwestia medytacji, kwestia przemyślenia, kwestia koncentracji, kwestia usłyszenia własnego oddechu, bicia własnego serca, możliwości przebywania ze zwierzętami podwodnymi i z florą na ich poziomie jest niebywałym przeżyciem i dlatego jako aktywność rekreacyjna jest bardzo, bardzo dobrze postrzegana. Z drugiej strony bicie rekordów, jak w każdej innej dziedzinie, jest już patologiczne. Jest związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, utratą przytomności, urazami ciśnieniowymi, zgnieceniem płuc, utratą przytomności przy wynurzaniu, że niesie za sobą przypadki śmiertelne. Dlatego na świecie nie są nigdzie notowane rekordy przez międzynarodowe stowarzyszenia, czy jakiekolwiek fundacje, czy przez państwa. To nie jest wspierane, ponieważ ilość przypadków śmiertelnych jest tak potężna, że należy zdecydowany dać odpór. I my dlatego nie zachęcamy ludzi do bicia rekordów.
Chciałam jeszcze wrócić do medycyny. Czy wytyczne na przykład dotyczące nurkowania są różne dla osób w różnym wieku? Czy człowiek młody dwudziestoparoletni, dwudziestoletni musi stosować jakieś inne zasady, inne badania przejść niż na przykład 60, 70 nawet latek, który no, na przykład ma nadciśnienie. Czy oni obaj mogą nurkować?
Teoretycznie obaj mogą nurkować, natomiast z różnymi zasadami, z różnym wskazaniem. Wszystkie zasady bezpieczeństwa pierwotnie kiedyś były tworzone właśnie dla ludzi młodych, zdrowych. Szczególnie dotyczyło to nurków zawodowych albo nurków wojskowych. Od tego czasu my wiemy, że coraz więcej ludzi właśnie starszych chce nurkować. Czy to z chorobami towarzyszącymi, czy osób starszych, ale którzy są w dobrym stanie ogólnym.
Mówimy
oni mogą nurkować.
O tym nurkowaniu takim rekreacyjnym.
Mówimy o nurkowaniu rekreacyjnym.
Lecimy na wczasy i chcemy
tak.
tam nurkować.
Gorąco zachęcamy, że wszystkie osoby przed nurkowaniem powinny podlegać pod konsultację lekarską po to, żeby ustalić właśnie ich możliwości nurkowania. Założenie jest takie, że niewielkie choroby nie wytwarzające dużych zmian w organizmie, na przykład nadciśnienie, dobrze kontrolowane, któremu nie towarzyszą zmiany w sercu, którym nie towarzyszą konieczność brania dużej ilości leków albo zaburzeń rytmu serca, mogą całkowicie śmiało nurkować. Oczywiście zagrożenia są większe, dlatego że między innymi sama choroba dekompresyjna, o czym mówiliśmy wcześniej, eliminacja gazu obojętnego u osób starszych jest zdecydowanie wolniejsza niż u osób młodych. I co ciekawe, niestety dotyczy to także mnie, że muszę pamiętać, że będąc dwudziestolatkiem miałem pewne narażenie na chorobę dekompresyjną relatywnie niewielkie. W wieku 40 lat to ryzyko było 2 razy większe, a w momencie, kiedy będę się zbliżał do 60, to ryzyko będzie 5-krotnie większe. Ale to związane jest z tym, że wprawdzie wydaje mi się, że człowiek przy dużym doświadczeniu nurkowym jest bardziej, w cudzysłowie mówiąc, nieśmiertelny, czyli jego się nie ima żaden problem, powinien pamiętać, że jest bardziej wrażliwy i do tego dopasować swoje możliwości zdrowotne i swoje możliwości nurkowania.
Powiedział pan o czymś takim, co pan nazwał urazem ciśnieniowym. Co to tak naprawdę znaczy i kto na takie urazy jest narażony?
Urazy ciśnieniowe związane są, to jest to drugie zjawisko, o którym wspominałem wcześniej, zjawisko fizyczne, które oddziaływuje na nasze przestrzenie gazowe. Człowiek ma w sobie przestrzenie gazowe, związane klasycznym przykładem są płuca, ale także cały układ laryngologiczny, w tym ucho środkowe. Wszyscy wiemy, że lecąc samolotem odczuwamy ucisk w uchu i dokładnie to samo dzieje się przy nurkowaniu. Przy czym w samolocie zmiany ciśnień są tylko odpowiednikiem zmian głębokości dwumetrowych, natomiast my w nurkowaniu to zanurzamy się na głębokość 15, 20, 30 metrów albo nawet więcej. W związku z tym te zmiany ciśnień i objętości są bardzo duże. Jeżeli nurek weźmie oddech na głębokości 10 metrów i wynurzy się na powierzchnię, musi wydychać powietrze. Jeżeli nie będzie wydychał powietrza, to dwukrotna redukcja ciśnienia z 10 metrów do powierzchni spowodowałaby dwukrotny wzrost objętości płuc. Musi to doprowadzić do rozerwania tych płuc. Dlatego nurkowie, którzy mają na przykład astmę, albo bóle rozedmowe, albo inne patologie tkanki płucnej, nie mogą nurkować, bo ryzyko dla nich jest zbyt duże. Po to są te badania lekarskie. Natomiast my wszyscy nurkowie musimy pamiętać, że podczas wynurzania nie możemy wstrzymywać oddechu, musimy normalnie, spokojnie oddychać i w rzeczywistości nadmiar wytworzonego gazu będzie swobodnie sobie ulatywał, nie czyniąc szkód. Gdybyśmy wynurzyli się zbyt szybko, groziłoby nam rozerwanie tkanki płucnej, co jest potencjalnie śmiertelną chorobą.
Wspominał pan profesor, że trzeba uważać z lataniem samolotem tuż po nurkowaniu. To znaczy, jakie w takim razie są te zasady, jakich zasad powinien się taki entuzjasta nurkowania trzymać?
Po każdym nurkowaniu zostaje w nas trochę azotu. Zostaje w nas trochę pęcherzyków gazowych, bo przy każdym nurkowaniu to jest normalny stres, który występuje, że trochę w naszym organizmie takiej sytuacji takich pęcherzyków gazowych będzie. Jeżeli teraz, bezpośrednio po nurkowaniu, ja wytworzę jakiś duży wysiłek fizyczny, na przykład brałbym udział w maratonie, albo leciałbym helikopterem, albo samolotem, czyli doszłoby do redukcji ciśnienia otoczenia, to te pęcherzyki, które we mnie są i które nie będą stanowiły problemu, jeżeli bym nic nie wykonywał, to w sytuacji dodatkowego stresu obniżenia ciśnienia, na przykład przelot samolotem, może wytworzyć chorobę dekompresyjną. Dlatego też po nurkowaniu nie wolno nigdy lecieć samolotem wcześniej niż po upływie 12 godzin. po każdym nurkowaniu należy odczekać co najmniej 12 godzin. Jeżeli nurkowanie było bardziej obciążające, było dłuższe i możemy się spodziewać, że ilość pęcherzyków będzie większa, powinniśmy odczekać co najmniej 24 godziny po nurkowaniu, zanim polecimy samolotem na przykład z powrotem do kraju. Nurkowie, planując wyloty samolotem w dobre destynacje nurkowe, muszą wziąć pod uwagę, że po wykonanym nurkowaniu muszą odczekać co najmniej tą 12 albo 24 godziny, zanim polecą samolotem. W drugą stronę nie ma żadnego problemu. Natychmiast po wysiąściu z samolotu możemy się zanurzyć i jest to bezpieczne.
A jakieś dobre rady jeszcze dla nurków? Takie z pana doświadczenia jako i nurka, i lekarza. O czym warto pamiętać, wybierając się na taką wyprawę nurkową?
Na pewno wszystkie zasady bezpieczeństwa, których mnie uczono i które są od dawien dawna, są ciągle ważne. To znaczy, pierwsze to należy nurkować zawsze z głową i mieć ten plan nurkowania. I on się zaczyna jeszcze przed wylotem czy przed wyjazdem na nurkowanie. Po pierwsze, trzeba zadbać o swoje zdrowie, czyli mieć tą konsultację lekarską, specjalistę, który się zna, który spojrzy na nasze leki, na nasz stan naszego zdrowia i powie, czy możemy bezpiecznie nurkować. Po drugie, musimy, to co powiedziałem wcześniej, nurkowanie jest bezpieczne, jeżeli jest robione w limitach głębokości, ale też w dobrym centrum nurkowym, doświadczonym, z dobrym sprzętem nurkowym, pod nadzorem doświadczonego instruktora.
I zawsze z kimś, z partnerem?
Zawsze z partnerem, zawsze w grupie i to z partnerem, który ma pewne wyszkolenie nurkowe, ponieważ odpowiadamy za siebie nawzajem i musimy umieć sobie udzielić pomocy. I jeżeli tak będziemy robili, to gwarantuję, że nurkowanie takie w tym zakresie jest naprawdę bezpieczną rekreacją, godną polecenia wszystkim.
Profesor doktor habilitowany Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, kierownik Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za przyjście do studia.
Dziękuję
i za rozmowę.
Pani, dziękuję Państwu.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Zapraszam Państwa na radiogdańsk.pl do katalogu audycje. Tam znajdziecie Państwo ten i wcześniejsze programy. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.